Rozwiń skrzydła.
Dziś magazyn psychologiczny o cierpieniu, o tym, jak sobie radzić z tym doświadczeniem powszechnym i przykrym, przed którym chyba, myślę, większość z nas chciałaby się obronić, a jednak doświadczeniem, które skoro jest częścią składową naszego życia, to jak ufam, jest w jakiś sposób też nam potrzebne. Cierpienie pomagają nam dzisiaj zrozumieć pani Agata Zaborska i pani Katarzyna Grel.
Dużo mówimy dzisiaj o tym, że cierpienie jest nieuniknione i cierpią też bliskie nam osoby. Jak pomagać przejść przez cierpienie i co robić, kiedy ktoś ważny dla nas cierpi? Co robić, żeby właśnie nie być takim słoniem w składzie porcelany i nie ranić dodatkowo tej osoby, która przeżywa jakieś trudności i cierpienia?
Jeśli to jest cierpienie, które nadaje się do leczenia, to oczywiście leczyć, więc można pomóc znaleźć dobrego specjalistę, na przykład lekarza, jeśli to jest cierpienie fizyczne lub też jeśli to jest cierpienie psychiczne, to osoba chce się tym zająć, można oczywiście pomóc jej znaleźć specjalistę tego rodzaju, który pomoże w tym. Można zwyczajnie towarzyszyć, bo jest też takie powszechne stwierdzenie, prawda, że radość dzielona podwójną radością, a boleść dzielona połową boleści. Zatem też zwykłe bycie, wysłuchanie, czasem po prostu powiedzenie, już rozumiem cię, albo nie wiem, nigdy tak nie miałem, ale chcę z tobą być w tym czasie. Nie? Jeśli będziesz czegoś potrzebował, to po prostu zadzwoń o każdej porze dnia i nocy, jeśli ktoś ma taką gotowość. To te słowa wsparcia bardzo dużo mogą pomóc. Bo jeśli mówimy o takim pomaganiu w cierpieniu i przypatrzymy się różnym rodzajom wsparcia, jakie możemy udzielać ludziom, to już o jednym powiedziałam. To jest na przykład wsparcie zadaniowe. Można zrobić coś dla tej drugiej osoby albo przekazać informacje. Informacje, wiadomo, gdzie jest jakiś lekarz. Zadaniowe można pomóc tej osobie coś zrobić, na przykład to ona nie jest w stanie. Jak kobieta, która na przykład urodziła dziecko i jakoś jest jeszcze zaprzątnięta sprawami porodu i nie ma czasu na posprzątanie mieszkania, to zawsze może znaleźć ktoś, kto jej po prostu w tym pomoże. Zwyczajnie to jest wsparcie takie zadaniowe. Można również udzielać wsparcia emocjonalnego. To jest to też, o czym powiedziałam już przed chwilą, czyli przez bycie, przez pewne współodczuwanie, przez trwanie przy tej osobie, żeby ona w tym cierpieniu nie była sama. Ale często zdarza się też tak, że osoby, które bardzo cierpią, a nie potrafią przyjmować pomocy, odpychają ludzi od siebie. I to jest wtedy kłopot.
Ale co wtedy? Czy próbować ponawiać te próby takiego zwracania się do takiego człowieka?
Myślę, że próbować, ale też trzeba uszanować wybór każdej z tych osób. Jeśli to rzeczywiście jest tak, że ta osoba nie potrafi przyjmować pomagania od innych, bo to też trzeba potrafić, no to można ją do tego subtelnie zachęcać, ale nie być nachalnym. Ona się albo zdecyduje, albo nie. A czasami jest taki rodzaj cierpienia, który przeżywa się tylko w samotności. Więc wystarczy po prostu zapytać tą osobę i starać się zrozumieć, albo odejść, albo próbować dalej.
Często takim problemem jest brak doświadczenia w takim cierpieniu, jakie przeżywa ta druga osoba, bo skoro mówimy o tym, że no najważniejsze jest to zrozumienie, próba zrozumienia tej osoby, no to czasem, kiedy chcemy pomóc osobie cierpiącej, myślimy sobie, mogę mieć pewien problem ze zrozumieniem, ponieważ nigdy na przykład nie przeżywałam takiego cierpienia. Albo ta osoba cierpiąca może powiedzieć, ale jak ty możesz mnie zrozumieć, skoro nigdy nie przeżywałaś takiego cierpienia, skoro, nie wiem, nigdy nie byłaś chora na raka, albo skoro nigdy nie umarł ci mąż. Jak chcesz to zrozumieć? Jak chcesz mnie w tym zrozumieć? I co wtedy?
Dlatego być może nie tyle rozumienie jest kluczem, bo rzeczywiście nie zawsze potrafimy zrozumieć osobę, która cierpi. I rzeczywiście to, co też pani powiedziała o tym, że ta osoba może zareagować pewnym buntem, tak? No jak to? Przecież nie wiesz, jak to jest. Pokazuje nam, że być może nie o to chodzi, żeby rozumieć, żeby mówić o tym, że tak, tak, ja ciebie rozumiem, tak? I no jestem gotowy, tak? Z tobą na przykład o tym porozmawiać. Niekoniecznie. Czasami ważniejsze jest powiedzieć, nie rozumiem. Ja nie mam pojęcia tak naprawdę, co ty przeżywasz. Czasami trudno mi jest nawet zrozumieć skalę twojego cierpienia, ale jestem. Jestem po to, żeby cię posłuchać, jestem po to, żeby z tobą posiedzieć, jeżeli tego potrzebujesz. Być może rzeczywiście kompletnie tego nie rozumiem, ale jak chcesz ze mną porozmawiać, jak chcesz, jak potrzebujesz kogoś, no to jestem. Możesz zadzwonić, możesz przyjechać. Po prostu o tym powiedz i to być może też zrzuca z nas wtedy taki ciężar odpowiedzialności przeżywania nas jako pomagaczy w takiej sytuacji, jako osób, które mają być, nazwałabym to jakoś szczególnie profesjonalne. a profesjonalne przez to, że ja też to przeżyłem. Przecież tak świat nie wygląda, jeżeli leczy nas lekarz, o czym już mówiliśmy, tak? Nie każdy lekarz, nie każdy kardiolog przeżył zawał serca, tak? Nie każdy człowiek utracił bliską osobę. Czy to znaczy, że nie może towarzyszyć w cierpieniu osobie, która doświadczyła jakiegoś bólu?
W tym miejscu przypomniała mi się taka historia. To jest historia sprzed 50 kilku lat z Anglii. W pewnym małym miasteczku 12-letnia dziewczynka popełniła samobójstwo. Ona dostała akurat pierwszego okresu i nikt jej nie wytłumaczył tak naprawdę, co dzieje się z jej organizmem. Ona była tak przerażona, że odebrała sobie życie. Pastor, który był w tym miasteczku, miał tam swój kościół, był tą sytuacją bardzo poruszony. Postanowił, że zrobi wszystko, żeby taka sytuacja w tym małym miasteczku już się nie wydarzyła. I wszystkim osobom w swoim kościele w tym miasteczku udostępnił swój numer telefonu. I tak właśnie powstał pierwszy telefon zaufania. Od tego zaczęła się inicjatywa, bo wystarczyło, czasem nawet wystarczy, że ktoś po prostu zadzwoni i wypowie się. I w ten sposób mogą się tworzyć takie nieformalne sposoby pomagania ludziom. To nie muszą być specjaliści wykwalifikowani, nie wiem, wiedzy psychologicznej, medycznej czy jakiejkolwiek innej. Wystarczy czasem po prostu w tej krytycznej chwili dla kogoś być.
Pani mówią dosyć dużo o tym, że ważny jest taki sygnał dany tej osobie, że zrobię to, czego ode mnie potrzebujesz, czego ode mnie oczekujesz. To jest chyba ważniejsze niż szukanie jakichś rad.
To jest trochę ryzykowne, bo ludzie mogą chcieć od nas różnych rzeczy, co nie do końca jest dla nich dobre. Rzeczywiście można powiedzieć, że to jest dobrze odpowiedzieć na czyjeś pragnienie, żeby to było zgodne z tamtą osobą, ale wyobraźmy sobie na przykład taką sytuację, że jest rodzina alkoholowa, mąż właśnie, nie wiem, zawalił w pracy i trzeba go, w cudzysłowie, trzeba go odebrać, nie wiem, z jakiejś knajpy i oto dzwoni ta żona do sąsiadki i prosi, pomóż, nie, jedź po tego męża samochodem i odbierz go stamtąd. W myśl wiedzy psychologicznej na temat współuzależnienia, uzależnienia, to taki akt pojechania po tą osobę i pomaganie jej w jej uzależnieniu paradoksalnie sprzyja podtrzymywaniu tego uzależnienia. A z drugiej strony, jeśli chodzi o tę kobietę, bo najczęściej pewnie znamy taki schemat rodzinny, to jest pomaganie jej w jej współuzależnieniu. Więc niekoniecznie dobre jest, żeby ta osoba wtedy wzięła ten samochód i na gwałt rzuciła wszystkie swoje obowiązki i jechała po tą osobę. Czasem pomocne może być po prostu powiedzenie twardo, nie pojadę, bo on na przykład naważył sobie sam tego piwa i musi sam je wypić. Pomyśl o tym. Czasem pomaganie w cierpieniu nie polega na dawaniu tego, co ktoś od nas chce albo czego oczekuje.
A pocieszanie? Bo to jest, myślę, no właśnie, czy pułapka, czy zdrowy mechanizm, który się rodzi, no z tego, że my po prostu mamy, jak ufam, serce nie z kamienia i współczujemy osobie cierpiącej. Rodzi się na widok cierpienia, rodzi się w nas taki odruch współczucia i wtedy jest taki mechanizm, no żeby próbować pocieszyć. To jest dobry mechanizm, czy zły? Pułapka, czy coś, na co my sobie powinniśmy nie tylko pozwalać, ale do czego powinniśmy dążyć?
No to znowu można powiedzieć, że miałybyśmy jakoś zero-jedynkowo rozsądzić, czy dobrze jest pocieszyć, czy nie pocieszyć.
Bo cały czas prosimy o receptę na
cierpienie. Chyba tak jest, ale czy pocieszać, czy nie pocieszać. Na pewno takie teksty, o których już tutaj wspominałyśmy pod tytułem na przykład wszystko będzie dobrze, wszystko się ułoży. Kiedy taki tekst wyślemy, tak, w stronę osoby, która, no nie wiem, właśnie straciła kogoś bliskiego i ona czuje, że wcale nie, że nie będzie dobrze, że jest teraz źle, można powiedzieć przynajmniej z naszej perspektywy jako psychologów, że nie jest to zbyt terapeutyczne, tak, dla tej osoby, bo tak naprawdę dla niej lepsze w tym momencie jest danie przestrzeni do tego, żeby mógł się pojawić ten żal, żeby mógł się pojawić ten ból, ta złość, ten bunt. I wtedy być może lepiej jest tych słów nie użyć, tak, tych słów nie wypowiedzieć. Co innego na przykład, kiedy, nie wiem, mama do dziecka, tak, mówi takie słowa. Czyli inaczej mówiąc, warto się zastanowić, w jakiej sytuacji pocieszamy, czy to nasze pocieszenie jest prawdziwe, czy ono rzeczywiście może temu człowiekowi przynieść jakąś ulgę, czy może wprost przeciwnie. Nam się może wydawać, że kiedy powiemy będzie dobrze albo poradzisz sobie, troszeczkę jakbyśmy zrzucili odpowiedzialność, tak? Żeby jakbyśmy zrzucili ten ciężar znowu na tego człowieka, nie dając przestrzeni w sobie na to, żeby przyjąć tą jego niepewność, to, że on nie wie, czy będzie dobrze. My się tego boimy. My się tego boimy dlatego, że trochę taki jest ten świat też współczesny. Że łatwiej nam mówić o tym, co przyjemne, co dobre, co keep smiling amerykańskie, tak? Że łatwiej nam w tym duchu iść, niż rzeczywiście przyjąć, że temat cierpienia jest, że jest temat bólu, że jest temat utrat. I gdzieś współczesne społeczeństwo ma problem z tym, żeby w tym temacie się poruszać.
Czasem spotykam się z tym, że ktoś, kto cierpi, opowiada o swoim cierpieniu i jakby mówi coś takiego, co by chciał usłyszeć od drugiej osoby. I jak ja często pytam o to, co by to miało być, co byś chciał usłyszeć, to ta osoba mówi, a, że wszystko będzie dobrze, że się uda, że sobie poradzę. Więc myślę sobie, że są takie osoby, które naprawdę chciałyby to usłyszeć. I czasem nawet nie poddają tego jakiejś logice, czy rzeczywiście tak będzie, czy nie. Czasem chcą takiego cukierka już. I ludzie zwykle zdarzają się tacy wokół nich, którzy po prostu im to dają. A tak sobie wyobrażam, że są też takie osoby, które nie chcą słyszeć czegoś, co nie ma poparcia w faktach. Więc to jest po prostu bardzo też indywidualne. Czasem można zamiast przecież powiedzieć wszystko będzie dobrze, po prostu przytulić, żeby ta osoba poczuła bliskość drugiej osoby tak bardzo namacalnie.
To na koniec jeszcze pytanie związane z różnicami w płci. Czy kobiety i mężczyźni inaczej przeżywają i podchodzą do cierpienia, czy psychologia coś na ten temat wie?
Ja nie znam żadnych badań, które mówią o tym, czy kobiety, czy mężczyźni bardziej przeżywają ból, czy cierpienie. Na pewno można powiedzieć, że kobiety częściej mówią o cierpieniu. Dlatego kobiety z depresją na przykład częściej trafiają do specjalistów niż mężczyźni. Więc możliwe, że jedna z różnic polega właśnie na tym, że kobietom łatwiej przyznać się do jakichś trudności, czy nieradzenia sobie, czy do przeżywania bólu, niż na przykład mężczyznom.
Ja bym powiedziała, o czym często się nie mówi, że może warto też zwrócić uwagę na równouprawnienie w temacie cierpienia, dlatego że być może rzeczywiście tak jest, często się z tym spotykamy, że mężczyzna przeżywa cierpienie inaczej niż kobieta, częściej się z nim chowa, częściej przeżywa je albo w samotności, albo z jednym kolegą, tak przy piwie. Jest to dla niego prostsze niż dla kobiety, której rzeczywiście, być może często łatwiej mówić o cierpieniu wprost, czy mówić o przeżywaniu różnorakich trudności. Bo mężczyźnie, no, bo wiemy tak, to nie męskie, tak? To takie...
Chłopaki nie płaczą.
Chłopaki nie płaczą, tak? Mamin synek. Dużo takich epitetów, które deprecjonują panów w przeżywaniu cierpienia. Dlatego myślę, że warto o tym mówić, że cierpią i mężczyźni, i kobiety. I pewnie cierpią podobnie. Być może mężczyznom jeszcze trudniej, jeżeli nie mogą powiedzieć o tym wprost, bo zostają ocenieni jako mazgaje, tak? Także dajmy takie równe prawo do mówienia o cierpieniu, czy do przeżywania cierpienia, czy do pokazywania cierpienia, tak mężczyznom, jak i kobietom. I też uczmy nasze dzieci na przykład tego, że synków, że wolno im płakać tak samo jak córeczkom na przykład, że wolno to pokazać, że wolno o tym powiedzieć, że wolno o tym z mamą czy z tatą porozmawiać. Myślę, że to coraz częściej się dzieje, bo ta świadomość społeczna się zwiększa coraz bardziej, ale warto o tym mówić coraz więcej, bo takie społeczeństwo zdrowe to też jest takie społeczeństwo przecież i mężczyzn, i kobiet, które dopuszcza do siebie wszystkie emocje, które się pojawiają. To są osoby, które potrafią o tych emocjach mówić, doświadczać ich, rozmawiać, no i pozwalają sobie je przede wszystkim przeżywać.
A dzisiaj o cierpieniu rozmawiałyśmy w audycji psychologicznej razem z panią Katarzyną Gryl z Otwartego Studia Psychologicznego. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I z panią Agatą Zaborską z Zachodniopomorskiego Instytutu Psychoterapii. Również serdecznie dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Państwu natomiast dziękujemy za uwagę, zapraszając na kolejne Rozwiń Skrzydła, które będą za tydzień o tej samej porze. Joanna Raś.
Aneta Kuberska-Bębas.
Do usłyszenia.